To mamy teraz rozdział od 7 do 10 i tutaj macie opisane plagi, które spadają na Egipt, kiedy Mojżesz rozmawia z Faraonem. Mojżesz ma wtedy 80 lat, Aaron ma 83 lata. I ciekawą rzeczą jest, że kiedy te plagi Bóg zsyłał na Egipcjan, to większość tych plag nie tyczyła się ziemi Goszen, gdzie przebywali Żydzi. To było ciekawe. Bóg zsyłał na cały naród egipski, na wszystkie ziemie, a miejsce, gdzie były wioski żydowskie i budynki, większość tych plag, bo nie mam pewności, że wszystkie, ale większość, w ogóle nie tyczyła się ziemi Goszen. Możecie to znaleźć w 9 rozdziale, werset 26. Tylko w ziemi Goszen, gdzie byli Izraelici, nie było gradu. Na przykład macie werset 9:26 albo 8:18. Lecz oddzielę w tym dniu ziemię Goszen, którą zamieszkuje mój lud, a nie będzie tam much, abyś wiedział, że ja, Pan, rządzę w całym kraju. Więc w niektórych tych programach podważających autorytet Biblii, na Discovery na przykład, bardzo często oni biorą te plagi i mówią, a to był przypadek, że, bo wtedy zawiał wiatr i z południowej Afryki przywiózł masę much i grad wtedy spadł. No dobra, no ale jak padał, to dlaczego muchy były w całym Egipcie z wyjątkiem jednego województwa? Tego już nie potrafią chłopaki wytłumaczyć. Pamiętacie, pewien pastor kiedyś cytował tych mądrali z Discovery, z innych programów, że mówili, że kiedy Żydzi wyszli z Egiptu, będziemy o tym mówić, i przechodzili przez morze, to nie przeszli przez Morze Czerwone, tylko przeszli przez jezioro Czcin, gdzie woda była po kolana. I oni mówią, że Bóg po prostu tak to wiało, że rozdzielił te wody i oni po prostu w mule tam szli powoli, ale przeszli i ta woda była po kolana. Na co ten pastor mówi, chwała Bogu! Nawet jeśli to było jezioro Czcin, ale zobaczcie, jak on utopił całą armię Egiptu w wodzie po kolana na rydwanach. To mówi, to jest jeszcze większy cud. A tego już nie potrafią wytłumaczyć, jak oni się potopili w wodzie po kolana na rydwanach jeszcze do tego. No, to jest takie kombinowanie. Chłopaki próbują podważyć Biblię, ale się ośmieszają. Także większość tych plag nie spadała na teren, gdzie mieszkali wioski żydowskie. To jest ciekawa rzecz. Dlaczego jest ciekawa? Większość tych plag, która jest opisana w II Mojżeszowej, identyczna jest w Apokalipsie. I w Apokalipsie jest powiedziane, że Bóg będzie zsyłał te plagi na całą ziemię, z wyjątkiem miejscowości i wiosek, gdzie będą chrześcijanie. Dlatego w Apokalipsie jest taki jeden króciutki werset. Ludu mój, wyjdź spośród Babilonu, abyście nie dostali plag, które będę zsyłał na Babilon. To jest w Apokalipsie. Babilon to są ludzie niewierzący, mieszkający w miastach. Więc kiedy będzie wielki ucisk, to ludzie wierzący będą musieli się wyprowadzić z miasta, na przykład z Giżycka. Zobaczcie, że większość ludzi uważa za awans społeczny przeniesienie się z wiochy do miasta. I tak będzie. Większość ludzi niewierzących będzie się z wiosek przenosiła do Giżycka, a ludzi wierzących, czytających Apokalipsę, będzie się wynosiła na wieś. Bo plagi, kiedy Bóg będzie zsyłał na miejsca, gdzie będą ludzie niewierzący, a niewierzący. Ale jeśli jakiś wierzący powie, a ja się nie wyprowadzę, no to na niego plaga też spadnie. No bo ale to już na własne życzenie. Także tu jest podobny opis. I macie 10 plag. Może je wymienię. Woda została zamieniona w krew. Później jest plaga żab, plaga komarów, plaga much, plaga na bydło, plaga wrzodów, grat, szarańcza, plaga ciemności i pierworodni. Ostatnia plaga. 10. No. Czy tutaj jakieś pytanko macie do tych rozdziałów od 7 do 10? Później mamy rozdziały od 11 do 13, opis Paschy. I kiedy Bóg ustanawiał święto Paschę, to powiedział, że to jest pierwszy miesiąc roku, że będą od tej pory liczyć kalendarz. Kalendarz żydowski zaczyna się od po prostu od Paschy. To mamy 12 rozdział i drugi werset. Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku. Czyli miesiąc, w którym występuje Pascha, to jest ich pierwszy miesiąc w kalendarzu żydowskim. I to będzie 14 dzień tego miesiąca o zmierzchu, śmierć baranka, że rodzina ma wybrać sobie małego baranka, może zaprosić samotnego sąsiada albo sąsiadkę i mają tego baranka zabić i całego go upiec. I do rana mają go zjeść, a jak coś nie zjedli, mają to spalić. Na drugi dzień mają tego nie jeść. I wiemy dobrze, że Pascha symbolizuje śmierć Jezusa na krzyżu, że to On jest tym barankiem. Także baranek miał być pieczony, też gorzkie zioła miały być użyte do tego, no bo śmierć Jezusa na krzyżu była gorzka, przykra. I miał być używany niekwaszony chleb. To jest 12:8 werset. I teraz mamy takie wersety, że Bóg zabija. To jest 12 rozdział, werset 29. No i to są właśnie znowu kontrowersyjne wersety, czy Bóg może czynić zło. No śmierć kogoś jest niedobra dla tej osoby, prawda? Gdyby Bóg przyszedł i zadał komuś pytanie, chcesz, żebym cię zabił? To ktoś by powiedział, no nie. Bóg, no dobra, to cię nie zabije. Ale zobaczcie, kiedy 12 rozdział czytamy, werset 29, to czytamy tutaj tak. O północy Pan pozabijał wszystko pierworodne Egiptu, od pierworodnego syna Faraona, który siedzi na swym tronie, aż do pierworodnego tego, który był zamknięty w więzieniu, a także wszelkie pierworodne zbydło. Kto zabił? Czy znowu Pan się dogadał z Luckiem? Mówi, Lucek, robota jest do wykonania. Pozabiję ich wszystkich, bo to mam taki interes. A później jakoś tam się dogadamy w cesarstwie Inków, to tam sobie odbijesz. No jakoś tego, czytam te wersety, nie umiem sobie tego we łbie tak ustawić, żeby to tak twierdzić, że wyobrazić sobie, że Bóg Lucyfera używa tak jakby na smyczy, że tak go spuszcza od czasu do czasu i mówi, wracaj tutaj do nogi i go znowu zapił. No nie? Nie wyobrażam sobie to w ten sposób. To jest kolejny werset, to jest 11:4. Mojżesz powiedział, tak mówi Pan, o północy przejdę przez Egipt. Bóg mówi, ja przejdę przez Egipt. Nie mówi, tak mówi Pan, o północy spuszczę Lucyfera na Egipt. Kohorty demoniczne Lucyfera spuszczę na Egipt. Tylko mówi, że to Pan przejdzie przez Egipt. 12:12. Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Pan. Bóg mówi, ja przejdę, ja to zrobię. I 12:23, podobna rzecz. A gdy Pan będzie przechodził, aby porazić Egipcjan, a zobaczy krew na progu, i na odrzwiach, to ominie Pan takie drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do tych domów, aby was pozabijał. I ten anioł niszczyciel, który szedł, to był Boży anioł. To nie był demon. To był anioł, którego Bóg wysłał. Anioł ma moc zabić. Boży anioł. No, pozbawić życia kogoś. W Apokalipsie macie dokładnie takie same opisy, że Bóg używa swoich aniołów, którzy wylewają plagi i działają. No nie? To nie są demony. Co tu jeszcze mamy? No i mamy, że Bóg poprowadził Izraela przed Morze Czerwone, a nie przez Jezioro Trzcin, to co mówiłem, no nie? Że liberalni teologowie i te programy Discovery mówią, że Bóg Żydzi przeszli przez jezioro woda po kolana. No. No ale to chwała Bogu, bo jak można w wodzie po kolana utopić całą armię razem z Faraonem, no nie? Rozdział 14 jest śmierć Faraona. Że ten Faraon, który tak walczył, ten wujek prawdopodobnie Mojżesza, który walczył z Mojżeszem, po prostu, chociaż nie, to nie był już wujek. Bo wujek Faraona, Mojżesza, to rządził, kiedy Mojżesz uciekał. A Mojżesz był u Midianitów 40 lat. Kiedy Mojżesz wrócił, to już był syn tego wujka, który nie zdał w zasadzie Mojżesza. Wiecie dlaczego? Faraonowie bardzo krótko żyli. Wykopaliska archeologiczne pokazują, że kapłani i faraonowie żyli bardzo krótko, po 40-50 lat. Dlatego, że większość z nich przeżerała się mięsem i winem. Najdłużej żyli chłopi, którzy rzadko jedli mięso i rzadko pili wino, potrafili żyć po 80 lat w Egipcie, mimo że ciężko pracowali na roli. Ale faraonowie kapłani żyli bardzo krótko, przeżerali się po prostu. Dlatego kiedy Mojżesz wraca, to już nie jest ten sam faraon, czyli ten wujek, brat jego mamy, tylko to już jest jego syn. To już jak gdyby przybrany brat. To z nim, on tutaj ma rozprawę. No i faraon ginie w tej potyczce z Bogiem, kiedy rusza z wojskami. I w 15 rozdziale macie pieśń dziękczynną, 15 rozdział, którą śpiewa siostra Mojżesza. Tak? Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z nim śpiewali taką pieśń. To znaczy razem śpiewali, ale wcześniej było też powiedziane, że Miriam, 20 werset Miriam, prorokini siostra, ona wzięła bębenek do ręki i wszystkie kobiety szły za nią w pląsach i uderzały w bębenki. Kolejny ciekawy werset, tutaj z Robertem wczoraj czy przedwczoraj rozmawialiśmy, że bębny są od diabła. No nie? W niektórych kościołach się naucza, że jak pojawia się perkusja albo nie daj Boże taki duży bęben, na którym ktoś tak zasuwa, to na pewno to jest od diabła muzyka. Tylko że Żydzi używali takich bębnów, jak wychodzili z Egiptu. Mam zdjęcia zborów w Sudanie, gdzie północny Sudan to są islamiści, a południowy to dużo zborów chrześcijańskich. Jedyny instrument, jaki oni używają, to jest taki duży bęben, gdzie oni uderzają i wszyscy pląsają. Po prostu na pewno to jest wszystko od diabła. Tylko że w różnych krajach są różne instrumenty. I tutaj jest powiedziane, że siostra ona wzięła bębenek, grała i po prostu wszystkie kobiety wzięły też bębenki, grały i tańczyły. No jest trudne do wyobrażenia sobie, żeby to dzisiaj zrobić, bo ktoś powie, a to jest wszystko od diabła. Nie wolno tańczyć i grać na bębna. Nie? No ale tak oddali chwałę Bogu. I cały naród zaśpiewał pieśń, którą Miriam i kobiety może poprowadziły, ale wszyscy oddali chwałę Bogu. I to jest ciekawe, że nie wiem, jak oni to odśpiewali, bo to była nowa pieśń. To chyba nie wiem, czy ktoś stanął i szybko spisał i później ich nauczył i oni wtedy dopiero po paru dniach prób. No nie. Dziwne to jest, ale jest powiedziane, że tak śpiewali. Może ktoś jedną zwrotkę zaśpiewał, ktoś inny dodał, ktoś reszta się dołączyła. No ale oddali Bogu chwałę, taką pieśń dziękczynną mamy tutaj. I werset 26-25 mówi, że Pan jest lekarzem. Albo źle sobie zapisałem. Nie 25, bo tu już jest inny opis. A nie, tak, dobrze zapisałem. Przez te okulary źle widzę. I powiedział, jeśli wiernie będziesz słuchał głosu Pana, Twego Boga i będziesz wykonywał to, co jest słuszne w Jego oczach, jeśli będziesz dawał posłuch Jego przekazaniom i strzegł wszystkich Jego praw, to nie ukaże Cię żadną z tych plag, jakie zesłałem na Egipt, bo ja, Pan, chcę być Twoim lekarzem. I tutaj Bóg zapowiada, że jeśli Żydzi będą wiernie Mu służyć i słuchać Jego przekazań, to Bóg będzie ich leczył, że jest ich lekarzem. Także to jest fragment zachęcający mnie do tego, żebym się modlił o ludzi chorych. Chociaż są kontrowersyjne fragmenty, ale jest ich niedużo, że Pan Bóg też może komuś zabrać wzrok albo zabrać słuch. Nie? Ale tych wersetów jest o wiele mniej. Tutaj, tu macie jakieś pytanie do tego, do tych rozdziałów 14, 15? Tutaj macie w 15 też, że cały naród z Mojżeszem się kłócił o wodę, no nie wiem, że mieli co pić. I Bóg dał Mojżeszowi pomysł, jak to rozwiązać. Dobrze, idziemy dalej. Rozdział 16, macie o przepiórkach i mannie. Naród też kłócił się z Mojżeszem, także to byli trudni ludzie. To tak jak w naszych zborach, no nie? Wszyscy wierzący, a nieraz spotkanie członkowskie jest bardzo ciekawe. Ale ten naród był bardzo trudny. Mimo że Bóg im uratował życie, wyprowadził, były cuda i znaki, oni regularnie się kłócili z Mojżeszem. Mówili, po co nas wyprowadziłeś z Egiptu? To wyobraźcie sobie, to tak jakby Żydzi wyprowadzeni z obozu koncentracyjnego zaczęli kłócić się z Amerykanami, po coście wyzwolili obóz koncentracyjny. Tak dobrze było. No to jest paranoja. Byli niewolnikami, byli zabijani, ich dzieci były ukatrupione, Mojżesz przychodzi jako wybawiciel, a oni się kłócą. Wyprowadziłeś nas na pustynię, żeby nas tutaj głodem i brakiem wody umorzyć, no nie? Oni nie przychodzili do niego jako do autorytetu, mówili, czy mógłbyś poprosić Boga Jahwe, żeby nam zesłał wodę i coś do jedzenia, bo jest problem? Tylko zawsze z pretensjami, no nie? To jest taki bardzo mi przypomina polskość, no nie? My mamy dużo wspólnego z Żydami. Że zawsze pretensje, zawsze agresja, nie taka ufność, tylko zawsze z agresją, no nie? Także oni tutaj się kłócą, no i Bóg zsyła mannę, którą zsyłał przez 40 lat. Dopiero się wtedy skończyła, kiedy wchodzili do Jerycha i walczyć z Jerychem. W tym momencie, kiedy zaczęli jeść już w ziemi obiecane jedzenie, to manna ustała. Każdego ranka mogli zbierać mannę, takie drobne. I Bóg na pamiątkę kazał zebrać mannę w taki dzban i włożyć do skrzyni przymierza, którą Mojżesz uczynił. I to jest ciekawe, że jeśli ktoś za dużo manny zebrał, to jest powiedziane, że na drugi dzień gniła i się robaki tam zapleniały. A w tym dzbanie, który był w skrzyni, w ogóle nie gniła i nie było robaków. Także ta skrzynia była szczególna, bo tam się objawiał Bóg. Rozdział 17, Góra Horeb. I tak jak mówiłem, w Arabii Saudyjskiej ona przebywa i król Arabii dba o to, żeby nikt tam nie dotarł i nikt tego nie oglądał, bo tam są dowody na to, że islam to kłamstwo. Że to Bóg wybrał Żydów, a nie Arabów. I nadal Góra Horeb jest, są te wszystkie rzeczy, rozłupana skała tam stoi, ten stół przełamany, na którym cielec stał. Tam się dokonało zwycięstwo nad Amalekitami, lud, który zaatakował Izrael. To jest bardzo ciekawy fragment w 17 rozdziale, że kiedy doszło do bitwy z Amalekitami, to naród, który wyszedł, był nie przeszkolony jako żołnierze. Mieli bardzo mało mieczy, byli słabo uzbrojeni. Napadł na nich naród, który się specjalizował w wojnie. Jest powiedziane, że Mojżesz, Aaron i jeszcze Hur, jeśli dobrze pamiętam, wyszli na górę i się modlili. Tak? Tak to było? Hur. I kiedy jest powiedziane, że Mojżesz wznosił ręce, a Aaron podtrzymywał ręce z Hurem, bo najpierw Mojżesz stał sam i wznosił ręce. Jak Mojżesz trzymał ręce w górze i modlił się o bitwę, to Żydzi po prostu wygrywali. Tamten Amalekici po prostu byli pokonywani. Jak mu ręce mdlały, to Żydzi przegrywali. I wtedy Aaron razem z Hurem podtrzymywali mu ręce i on przez cały dzień trzymał ręce w górze. I wtedy Żydzi wygrali. To jest przepiękny obraz pokazujący o tym, dlaczego Bóg nie słuchał Mojżesza, jak miał opuszczone ręce. To jest ciekawy fragment, gdzie po prostu dzisiaj w niektórych kościołach baptystycznych jest dysputa, czy wolno ręce wznosić. U nas w Boże nigdy takiej tradycji nie było. Co ty, z oddzielonych jesteś? No. Niektórzy ludzie mają problem z podniesieniem rąk, bo od razu można ich posądzić o zielonoświątkowość. A co z tym fragmentem zrobić? Że Bóg nie słuchał Mojżesza, który... No, Bóg mógł podejść i powiedzieć tak do Syna Jezusa. Nie, no w sumie to staruszek jest, no nie? 80 lat ma. Jak tak będziemy patrzeć, czy on zniesie ręce, czy nie, no to w końcu ten nasz naród przegra. To może darujmy mu to wznoszenie rąk. No przecież mógł tak zrobić, no nie? A Jezus powiedział, nie, niech wznosi. Nie wiem, jak tam rozmawiali u góry, ale jest powiedziane, że kiedy mu mdlały ręce, to Żydzi przegrywali. A kiedy trzymał ręce, to wygrywali. No, bardzo ciekawy fragment zachęcający do tego, żebyśmy, kiedy wielbimy Boga, podnosić ręce. Bo ręce, kiedy wznosimy, pokazują, że wznosimy je do Pana. No nie? Że zwracamy się do Niego, że chcemy być bliżej Niego, wznosząc ręce. Że polegamy na Nim. To jest bardzo piękny fragment pokazujący na tym, że w Tobie jest zwycięstwo. Ty możesz stanąć po naszej stronie. To mamy właśnie ten 17 rozdział. W 18 rozdziale mamy opis, że Mojżesz sądzi naród. Tak jak mówiłem, 600 tysięcy mężczyzn plus kobiety i dzieci, około 2 do 3 milionów ludzi. I co pewien czas Mojżesz wyznaczał dzień, że siadał gdzieś tam na jakimś kamieniu, gdzie było dużo wolnego miejsca i przychodził cały naród albo kto tam chciał i Mojżesz cały dzień sądził. Czyli był sędzią, rozprawy sądowe. No i wstawało dwóch gości, Żydów, którzy się pokłócili o to, że ten mu za blisko jego namiotu rozbił namiot i jego dzieci sikają pod jego namiotem i śmierdzi. To różne sprawy były. A ten tamtego nie pilnował swojego byka i tamten byk kopnął jego krowę i tak dalej. No, spraw różnych tysiące. I on cały dzień siedział, słuchał i mówił, werdykt jest taki i taki. Albo wzywał sąsiadów, świadków. No i macie opis, że przybył Jetro, teściu, jak któryś dzień taki wypadł, to Jetro tak stał, obserwował i na koniec dnia mówi mu, Mojżesz, to jest tragedia, co ty robisz, synu. Ty załatwisz siebie i cały ten naród. Ty w końcu w któregoś dnia walisz na zawał, no, jako sędzia, a ten naród to tak męczysz, że ludzie na słońcu stoją cały dzień, bo są ciekawi, jak ta sprawa tych dwóch sąsiadów, którzy się pokłócili o to sikanie pod namiotem, rozstrzygnie. I Jetro mówi, daj se chłopaku na luz. Weź, czy nie ma w narodzie mądrych ludzi, których mógłbyś wyznaczyć, że jednego Żyda nad 10 Żydami, później jednego Żyda nad 100, nad 1000 i tak dalej. No i Mojżesz posłuchał Jetro i mówi, dobrze teściu, masz rację. I tak zrobił. Też zobaczcie, niewierzący kapłan, wierzący w innego Boga, kiedy przybył i zobaczył, jak to funkcjonuje i usłyszał, Biblia mówi, że raczej po prostu skłonił swoje serce do wiary w prawdziwego Boga, Boga Jahwe. No nie, ale dał bardzo mądrą radę i Mojżesz z niej skorzystał. To macie właśnie rozdział 18, ale rozdział 18 jest bardzo ciekawy początek tego rozdziału, bo Jetro, drugi werset, wówczas Jetro, teść Mojżesza, wziął żonę Mojżesza Seforę, którą ten odesłał i dwóch jego synów, jeden z nich miał imię Gerszom, bo powiedział Mojżesz, jestem cudzoziemcem w obcej ziemi. Drugi zaś miał imię Eliezer, gdyż Bóg mojego ojca był dla mnie pomocą, wyratował mnie od miecza Faraona. Jetro też Mojżesza przyszedł z synami jego i żoną do Mojżesza na pustynię, gdzie obozował wówczas pod górą Bożą i polecił donieść Mojżeszowi, ja Jetro, twój teś, zdążam do ciebie z żoną twoją i z obu twoimi synami. Bardzo to kontrowersyjny fragment. Możecie się z tym nie zgodzić, co teraz powiem. Kiedy Mojżesz przybył do Egiptu, także mówię, możecie się z tym nie zgodzić, za to nie pójdziecie do piekła, okej? To jest moje zrozumienie. Kiedy Mojżesz przybył do Egiptu razem z żoną i synami, nie jest po pierwsze powiedziane, jak długo to trwało. Z opisu tych dwóch rozdziałów, kiedy Bóg zsyła plagi, to ma się wrażenie, że to Bóg się z Egiptem rozprawił w 2 tygodnie. No tak nie było. Może to był pół roku. Nie wiemy, jaki to był przedział czasowy, okej? To jest pierwsza rzecz. Było trudno, dlatego że ciągle Faraon się wściekał na Mojżesza i mówił, jutro cię zabiję, zobaczysz, ukatrupię, zetnę ci ten głupi łeb. To było w ten sposób. Mojżesz ciągle ryzykował życiem, okej? To jest druga rzecz. Miał ciągle problemy z narodem żydowskim, bo oni ciągle nie uznawali jeszcze jego autorytetu i ciągle się go czepiali i mówili, po coś tu przylazł, kto cię prosił? My nie chcemy, mamy kłopoty przez ciebie. Czyli tak, z jednej strony grozi mu śmierć od Faraona, z drugiej strony starszyzna żydowska mówi, idź se tam, gdzie byłeś, schowaj się do dziury. I myślę, że żona jego nie wytrzymała tego stresu, bo typowa kobieta potrzebuje dwóch rzeczy, żeby być szczęśliwą. To jest pytanie do kobiet. Czego potrzebuje kobieta? Tego, żeby mąż ją kochał i żeby czuła się bezpiecznie. Potrzebuje miłości męża i ta miłość jest związana też z bezpieczeństwem. Żadna kobieta nie lubi po prostu oglądać na przykład filmów hollywoodzkich, gdzie non-stop jest strzelanka, no nie? A mąż biegnie z żoną między kulami z dziećmi. I ona mówi, ale fajnie. To jest tylko możliwe w filmach amerykańskich. Ale normalna kobieta chroni siebie, swojego męża i swoje dzieci przede wszystkim, okej? I w tej stresowej sytuacji myślę, że zaczął się konflikt między Mojżeszem i Seforą. Ona po prostu mogła biadolić, że zobacz, jest niebezpiecznie. Nasi synowie, ty i ja możemy zginąć. Możliwe, że jej nie zabrał do kawiarni w żadnej w Egipcie. zaczęła mu mówić, że nie jest wcale romantyczny. A to jest najbardziej nowoczesne państwo i dużo fajnych kawiarenek i nigdy mnie nie zabrałeś i wcale mi się tu nie podoba. Tu wymyślam, no nie? Ale faktem jest, że jest powiedziane w Biblii, że odesłał żonę do teścia. Zanim wyszli z Egiptu, ona odjechała do domu. Druga rzecz, że kiedy już wyszli z Egiptu, to nie posłał po nią. Ok? Biblia jest jak kawa niezaparzona albo herbata, no nie? Próbowaliście kiedyś łyżeczką jeść kawę? Albo fusy z herbaty? A później dopiero wrzątkiem zalać? Żeby wam się zaparzyło w żołądku? Biblia jest pewną esencją. I między nimi, tymi wersetami, trzeba się czasami domyślać. Dlatego kiedy czytasz całą Biblię, to zaczyna ci się coś układać. Kiedy Mojżesz wyszedł z Egiptu, wcale po żonę i po synów nie posłał. I pojawia się pytanie, dlaczego? To znaczy, że mogli się poprztykać, że wcale nie było łatwo. To też, kiedy już się dowiedział, że wyszli, że już obozują pod górą Choreb, mówi do córki, idziemy do twojego męża. Zapakował żonę, na wielbłądy, synów i posłał, zobaczcie, jest powiedziane, posłał wcześniej posłańce i mówi, idę do ciebie. Wiecie dlaczego? Bo teściu był facetem i wiedział, że faceci nie lubią niespodzianek. Ja na przykład jestem typowym facetem i nie lubię, jakby jak w filmach amerykańskich, że facet wraca po pracy, zapala światła, tu wszyscy surprise! I śpiewają mu urodziny, no nie? To by mnie coś trafiło, gdyby ktoś mi takie coś zrobił. Faceci nie lubią niespodzianek, więc on wysyła posłańca, żeby Mojżesz się przygotował psychicznie i wtedy przychodzi. I mu mówi, idę z twoją żoną i z twoimi synami. Nadal jesteście małżeństwem. Nawet jeśliście się o coś poróżnili. I tekst tego nie mówi, ale pojawia się proste pytanie. Dlaczego Mojżesz wcześniej nie wezwał żony? Dlaczego? Nie tęsknił za żoną, nie kochał jej, a jeszcze bardziej za synami? To pokazuje pewien problem małżeński, że coś tam się wydarzyło, o czym tekst nie mówi. Mojżesz tego nie napisał. Dlaczego mam takie wnioski? Bo kiedy dalej się czyta, w kolejnej księdze, chyba nie w drugiej, ale w kolejnej, jest powiedziane, że Mojżesz ożenił się po raz drugi z pewną kobietą. Wcale nie jest powiedziane, że jego żona zmarła. Tylko wziął sobie drugą żonę, Etiopkę. A to już jest poniżej pasa. Wziął sobie za żonę Etiopkę, Murzynkę i co się wtedy stało? Biblia mówi, że Miriam tego psychicznie nie wytrzymała i się na Mojżesza wściekła. Poszła i nakręciła brata Arona i obydwoje obrobili tyłek Mojżeszowi. Zaczęli plotkować, że zgłupiał na starość. Dziadek 80 lat bierze sobie młodą dziewczynę, Etiopkę, Murzynkę za żonę. Mimo, a wcale nie jest powiedziane w tekście, że Sefora już nie żyła, ale tak się nakręcili, że Biblia mówi, że Bóg wzywa do namiotu trzy osoby. Mojżesza, Arona i Miriam. I Bóg słyszalnym głosem przemawia do nich trójki i mówi tak. Słyszałem wszystko, co mówiliście o moim słudze Mojżeszu. I nie podoba mi się to, co mówiliście. To zobaczcie, Bóg staje w obronie Mojżesza, nie uważa, że zrobił źle, staje w jego obronie i udowadniając, że się z tym nie zgadza, obsypał Miriam trądem. I znowu nie widzę w tym ludzka. Że znowu Bóg mówi, ludzek jest robota. Tym razem Miriam trzeba obsypać trądem. No po prostu to nie przechodzi przez mój umysł pastorski. No nie? Nie widzę, żeby przeszedł razem z Lucyferem, tylko sam obsypał trądem. Miriam mówi. I wtedy Aaron... Jest powiedziane, że wyobrażam sobie tą scenę, że klęczy przed Mojżeszem, mówi zmiłuj się. I nie mówi do niego bracie, tylko panie, zmiłuj się. No przecież ona teraz będzie jak płód poroniony. No co my, to ta nasza siostra. No weź, zrób coś, proszę cię. Aaron nie prosi Boga Jahwe, tylko Mojżesza. Mówi, zrób coś. Pamiętacie ten fragment? To będzie, dalej będziemy omawiać, ale tłumaczę wam ten fragment tutaj, dlaczego Jetro przyszedł. I Mojżesz jest powiedziane, że modli się do Boga Jahwe i mówi, ojcze, wybacz mojej siostrze, przepraszam cię w jej imieniu. Na co Bóg ojciec mówi, dobra, Ale czy jeśli ojciec córce plunie w twarz, bo taki zwyczaj był na wschodzie, że jak ojciec się zdenerwował i plunął córce w twarz, to jest powiedziane, Bóg powiedział, to czy przez tydzień, czy przez dwa nie powinna być, schować się gdzieś i wstydzić? Tak macie odłączyć Miriam poza obóz, żeby nie zaraziła nikogo i niech tam siedzi i się zastanowi nad swoim postępowaniem wobec siebie i niech się wstydzi. I tak było. Była chora na trąd przez tydzień czy przez dwa, a później Bóg jej trąd zabrał. To mi pokazuje, że Mojżesz miał jakieś problemy małżeńskie. Wcale nie było łatwo w jego małżeństwie. I Jetro przyprowadza jego żonę i synów. Bo mogły być jakieś oskarżenia ze strony żony, że masz czas dla wszystkich, jesteś przywódcą całego narodu, ale dla mnie nie masz czasu. Nie wychowujesz naszych synów. Wiecie, wyobraźcie sobie, on non-stop od rana do wieczora siedział w namiocie, modlił się, chodził na tą górę. On naprawdę nie miał czasu dla żony i dla dzieci. W pewnym sensie on poniósł klęskę, bo kiedy będziemy przerabiać Księgę Sędziów, to wiecie, że wnuk Mojżesza już się nie modlił do Jahwe, tylko do Bożka. Syn jego syna, Mojżesza, nie modlił się już do Jahwe, tylko był kapłanem Bożka. To jest niesamowite. Mojżesz w sprawach rodzinnych poniósł klęskę. Ale najciekawsze jest to, że Bóg go za to nie potępiał. I jest taki fragment w pięciu mojżeszowych księgach, może dojdziemy do niego, gdzie Mojżesz pisze tak. A Mojżesz był najbardziej pokornym ze wszystkich ludzi. Co byście pomyśleli o Adamie, gdyby napisał tam na tablicy w naszej kaplicy, a Adam Piętnoczka był najpokorniejszym członkiem zboru w Giżycku? Myślę, że pierwszą osobą to była Lila, która by podeszła i zdjęła tą kartkę i pomyślała, Adam, odbiło ci. Ale Mojżesz tak opisał nas o sobie. My to uważamy za szczyt pychy. Ale Mojżesz wyszedł z takiego założenia. Skoro ja piszę te księgi, no to kto powinien napisać prawdę? Po co on napisał, że był najpokorniejszy? Chciał przez to pokazać, że jemu nie zależało na sobie. Że często był atakowany, oceniany, osądzany przez cały naród i nawet przez Arona, brata, i przez Miriam. I miał problemy małżeńskie. No, o tym mówi ten fragment. Nie musicie się z tą interpretacją zgadzać, ale po prostu ja tak to rozumiem. Że czasami, służąc Bogu, ma się nie najlepsze relacje. Czy Bóg tego tak zaplanował i tak chce? Nie, ale czasami coraz bardziej jestem przekonany, że kiedy człowiek dokonuje wyboru i zastanawia się, kto ma być partnerem mojego życia, to dzisiaj wiem też, i tak będę radził innym w naszym zborze, że kiedy chłopak by mnie pytał, a kogo powinienem wybrać za partnerkę, to bym nie powiedział mu, no wiesz, ma być szczupła, blondynka i mieć duże piersi. Nie, powiedziałbym mu, a jakie jest twoje powołanie? A on by powiedział, no chcę być tak jak ty pastorem. Ja mówię, to znajdź dziewczynę, która chce mieć męża pastora. Rozumiecie, o czym mówię? Bo jeśli dziewczyna nie chce mieć męża pastora, tylko chce mieć faceta, który siedzi w domu i zajmuje się nią i dziećmi, to wiecie, co będzie? Konflikt. Cały czas. Wiecie, że 80% żon pastorów w Stanach Zjednoczonych modli się o to każdego dnia, żeby ich mąż przestał być pastorem, bo nie chcą mieć męża pastora. Bardzo trudno jest znaleźć kogoś, kto ma identyczne powołanie. Główne kryterium, kiedy człowiek chce się ożenić albo wyjść za mąż, jeśli dziewczyna ma serce do misji, to powinna wyjść za kogoś, kto chce być misjonarzem, a nie za kogoś, kto chce mieć domek z ogródkiem. Rozumiecie? I bardzo często ludzie się nie dopasowywali i przykładem może być Mojżesz, że Sefora wcale nie chciała mieć przywódcy, z którym nie miała relacji. Co to pokazuje? Że ona nadal go kochała. No nie? Bardzo często, kiedy żona mężowi robi awantury, to nie dlatego, że go nienawidzi. Żona robi awanturę mężowi, bo po prostu go kocha i chce go więcej dla siebie. No nie? A mąż myśli, że ona jest wredna baba, no nie? I tu pokazuje, że no niełatwo było, że czasami trzeba było zapłacić cenę. Słuchajcie, jedyna para, którą znalazłem w Biblii, o której nie mam żadnych podejrzeń, że była patologia, to jest Noe. Noe jest jedynym przykładem. Słuchajcie, przez 100 lat facet budował arkę na pustyni. Statek na pustyni. I trzech synów mu w tym pomagało, a żona mu błogosławiła. Słuchajcie, To musiała być naprawdę szczególna rodzina. No przecież ja, gdybym miał ojca, który buduje statek na daleko od morza czy od rzeki, to bym myślał, ojciec wariował. A ojciec mówi, Bóg do mnie przemówił. Wyobrażacie sobie, jakie musieli mieć relacje? Że synowie naprawdę mu przez 100 lat pomagali, a sąsiedzi ze wszystkich wiosek przychodzili i sobie robili kabaret i śmiali się, mówili, jaja sobie robili, a synowie pokorni z ojcem dalej budowali i żona stała za nimi. To jest przykład niesamowitej rodziny. Ale Mojżesz prawdopodobnie nie miał takiej rodziny. Żona go w tym nie rozumiała i prawdopodobnie w pewnym momencie go przestała wspierać. Ale nie dam się za to pokroić. O tym wnuku Mojżesza, który się modlił, to jest Księga Sędziów 18:30. A to, co wam wspominałem, to jest chyba w czwartej Mojżeszowej. To od razu wam pokażę. Żeby ktoś nagrywa się to, żeby to nie było wyssane z palca. Czwarta Mojżeszowa, Księga Liczb, 12 rozdział, werset 1. Miriam i Aaron mówili źle przeciw Mojżeszowi z powodu kuszytki. Kuszytka to inaczej Etiopka, którą wziął za żonę. Rzeczywiście bowiem wziął za żonę kuszytkę. Zobaczcie, to on tak pisze. No, rzeczywiście Mojżesz wziął za żonę kuszytkę. On tak o sobie pisze w trzeciej osobie. Mówili, czyż Pan... Oni, zobaczcie, co Miriam mówiła. Czyż Pan mówił samym tylko Mojżeszem, czy nie mówił również z nami? Czyli Miriam przekonała Arona, mówi, a co, nasz brat jest szczególny? A co, on będzie sobie robił, co on chce? No to jest ten problem. To jest ten problem, o którym Jezus mówił w Ewangeliach, że najtrudniej być prorokiem gdzie? We własnym domu. Że najmniejszy autorytet, osoba, która służy, ma we własnym domu. Kiedy ostatnio moja mama tutaj przyjechała na tydzień, to chyba Kasia czy Ania, Kasia, mówi do, no to musi pani być dumna, że ma pani takiego syna, pastora. A moja mama co powiedziała?
A ja wiem.
Pani pastor. No. Rozumiecie? Dla mojej mamy ja w ogóle nie jestem autorytetem. Dla mojej mamy jest autorytetem ksiądz proboszcz w jej parafii i sąsiadki. Co sąsiadki powiedzą? I nawet nie wiem, ile osób bym przyprowadził do Chrystusa i jakbym nawet kogoś skrzesił z martwych, to ja dla mojej mamy nie jestem autorytetem. To jest smutne, ale tak jest. Nie mogę nic z tym zrobić. Okej, to wróćmy. Jakieś pytanie tutaj? Wróćmy sobie do 19 rozdziału. 19, 20 rozdział, zawarcie przymierza. 19 rozdział, 4 werset. Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. Czyli Bóg tu mówi szczególną rzecz. Będziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich narodów, bo do mnie należy cała ziemia. Ja jestem właścicielem. Właścicielem ziemi nie jest pan Putin albo prezydent Stanów Zjednoczonych, którzy zachowują się tak, jakby to oni decydowali, kto co może na tej ziemi. Okej? To są dwa bufony. Ani właścicielem ziemi nie jest ONZ. Albo jakaś inna organizacja międzynarodowa. Właścicielem ziemi jest Pan. I dalej, lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa powiedział Izraelitom. Także tutaj Bóg zawiera z nimi przymierze. Przymierze szczególnej własności. I w 10 wersecie Pan powiedział do Mojżesza, idź do ludu i każ im się przygotować na święto dziś i jutro. Niechaj wypiorą swoje szaty i niech będą gotowi na trzeci dzień, bo dnia trzeciego stąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj. I tutaj macie wskazówki, jak Bóg traktuje święta, że do świąt trzeba się przygotować. I duchowo, i fizycznie. Że mieli się umyć, wyprać ubrania. Także to pokazuje, że Bóg lubi czystość. Bóg jest Bogiem harmonii. Nie lubi, że ktoś przychodzi brudny, a może przyjść czysty, no nie? Bóg kazał im wszystkim się przygotować. No i później mamy w tym rozdziale 20, macie 10 przykazań. Tak, znacie dobrze ten rozdział. Nie ma w tym przykazaniu nie zabijaj. W języku hebrajskim nie ma użyte nie zabijaj, tylko nie morduj. I stąd jest cała pomyłka. Człowiek wierzący w obronie własnej rodziny ma prawo zastrzelić kogoś, kto wejdzie i będzie chciał zrobić krzywdę twojej żonie albo dzieciom. Nie ma przykazania nie zabijaj. Jest przykazanie nie morduj. Czyli nie mogę po prostu przyszykować sobie broni i powiedzieć: sąsiad, dzisiaj w nocy ty, twoja żona i dzieci, i idę i morduję wszystkich. Tego nie mogę robić. O tym mówi to przykazanie. To za to, że twoja krowa zjadła mi wszystkie truskawki. A moje dzieci lubią truskawki. Nie mogę mordować. No i znacie to, że Kościół katolicki drugie przykazanie wywalił, a żeby liczba się zgadzała, to z 10 zrobił 2. I kiedy uczono mnie na religii, 9 nie pożądaj żony bliźniego swego, 10 ani żadnej rzeczy, która jego jest. Żadne zdanie w języku polskim nie zaczyna się od słowa ani. No nie? To jest bez sensu. Widać wyraźnie, że całe przykazanie jest nie pożądaj. I w ogóle jak się czyta 20 rozdział, to nie, żadne z tych przykazań nie zaczyna się od cyferki, tylko jest taki ciąg. Zaczyna się od słowa. I 10 po prostu przykazanie brzmi w całości nie pożądaj. Kościół to rozbił, żeby mu się 10 zgadzało, 10, a drugie wywalił o rzeźbach, obrazach, do których mamy się nie modlić, bo Bóg jest duchem, jest niewidoczny. Także to mamy w 20 rozdziale wyjaśnione, że Bóg nie uznaje żadnych podobizn. Tu właśnie w 22 werset mówi: rzekł Pan do Mojżesza, tak powiesz Izraelitom, wy sami widzieliście, że z nieba do was przemawiałem, nie będziecie sporządzać obok mnie bożków ze srebra, ani bożków ze złota, nie będziecie sobie czynić. Uczynisz mi ołtarz z ziemi, będziesz składał na nim swoje całopalenia, twoje ofiary biesiadne i z twojej trzody i z bydła na każdym miejscu, gdzie każę ci wspominać moje imię. Przyjdę do ciebie i będę ci błogosławił. A jeśli uczynisz mi ołtarz z kamieni, to nie buduj go z kamieni ciosowych, bo zbezcześcisz go, gdy przyłożysz do niego swoje dłuto. Nie będziesz wstępował po stopniach do mojego ołtarza, żeby się nie odkryła twoja nagość. Czy zobaczcie, kiedy Bóg nakazał budowę ołtarza, na którym mieli składać ofiary, to zakazał im robić takich ładnych marmurków, jak w Polsce, na cmentarzu. Mówi, nie przykładaj do tego ręki. Nie wiesz, jakie ja mam upodobania. Zbuduj to z normalnych kamieni, nie ciosowych. To jeśli nawet ołtarz miał być nieciosany, to co dopiero te wszystkie figurki i bożki, no nie? Zakaz. Jestem duchem, widzieliście, że przemawiałem z nieba, nie wiecie, jak wyglądam, nikt nie wie, jak wyglądam, nie róbcie żadnych podobizn. Módlcie się do mnie, bo ja was słyszę i widzę. Czy tutaj macie jakieś pytanko do tych rozdziałów, 19, 20, do 10 przykazań? I teraz następuje rozdział 21. Będę mówił też w tą niedzielę kolejne kazanie, kazanie na górze. Będę to tłumaczył, że Jezus powiedział, że ani jota nie przeminie z prawa, czyli ze Starego Testamentu. Będę o tym tłumaczył w niedzielę, ale ja należę do tej wąskiej grupy pastorów baptystycznych, która uważa, że nic nie przeminęło i wszystko nas dalej obowiązuje. Ale uczono mnie w seminarium, że Stary Testament przeminął, obowiązuje nas nowy. Dla mnie to jest paranoja. Dlatego, że w Nowym Testamencie nie znalazłem ani jednego fragmentu, że nie mogę się ożenić z własną siostrą. Tylko w Starym. Uczą mnie, że Stare przeminęło, ale kiedy chciałbym się ożenić z własną siostrą, nie mówię, że chciałbym, tylko podaję drastyczny przykład, żeby do was przemówił, to mówią, a tego nie wolno. Ja mówię, a gdzie to jest napisane? No w Starym Testamencie. Mówię, chwileczkę, ale mnie nie obowiązuje. Przecież przeminął. Większość okultystycznych rzeczy, wywoływanie duchów, czary i tak dalej, wszystko macie opisane w Starym Testamencie. Nie obowiązuje. Więc możecie chodzić do wróżki, stawiać sobie tarota i różne inne rzeczy, no bo to stare, to przeminęło, no nie? No właśnie, zobaczcie, jakie to jest pokrętne. Uczą nas, że stare przeminęło, ale obowiązuje w niektórych rzeczach. To jest nie do pomyślenia. O tym będę mówił w niedzielę, ale w 21 rozdział macie tutaj prawo rodzinne, prawo karne. Na czym polega problem? Czy to przeminęło, czy nie? Słuchajcie, to Bóg ustanowił to prawo dla całego narodu. Wszyscy, to jest prawo państwowe. I tu się pojawia problem. Bóg, kiedy ich wyprowadził, ustanowił im prawo, które było w Biblii, słowem Jego, ale to było jednocześnie prawo państwowe. A dzisiaj żyjemy w państwie polskim, gdzie jest oddzielone wierzenie od prawa państwowego. Rozumiecie? I tutaj się pojawia problem, że kiedy czytam Biblię, to obowiązuje Biblia tylko ludzi wierzących, a nie niewierzących. Bo wtedy, kiedy narzucam Biblię osobie niewierzącej, to ona się buntuje i mówi, ja tego tak nie chcę. Dlatego prawo, które Bóg nadał Żydom, to jest prawo państwowe. Na przykład w pierwszej Mojżeszowej, 9 rozdział, i macie tutaj dokładnie to samo powtórzone, 21:12, przeczytam. Jeśli kto tak uderzy kogoś, że uderzony umrze, winien sam być śmiercią ukarany. W pierwszej Mojżeszowej, 9 rozdział, kiedy Bóg mówi do Noego, mówi, jeśli ktoś zabije człowieka, on ma być zabity. Bóg jest za karą śmierci. Problem polega na tym, że słowa Pana Jezusa zostały wypaczone. Kiedy Jezus mówi, jeśli ktoś cię uderzy w jeden policzek, nadstaw mu drugi. To znaczy, że Jezus jest przeciwko karze śmierci. To znaczy, że Biblia sobie zaprzecza. Ale zobaczcie, i do Noego, i do Mojżesza Bóg mówi, jeśli ktoś zabije, ma być ukarany śmiercią. To jest prawo państwowe. To nie jest prawo kościelne. Więc ponieważ żyjemy w kraju demokratycznym, gdzie Polacy nie żyją według Biblii, nie możemy oczekiwać tego. Ale gdyby Bóg naprawdę rządził Polską, to wprowadziłby karę śmierci. W liście do Rzymian jest powiedziane, i Paweł napisał, nie nadaremnie władza nosi miecz. Więc uważaj, jak czynisz, bo jeśli będziesz mordował, źle czynił, to możesz stracić życie. Kolejna rzecz związana jest z 15 werset, przeczytam. Kto by uderzył swego ojca albo matkę, winien być ukarany śmiercią. To jest... I jeszcze werset 17 mówi, kto by złorzeczył ojcu albo matce, winien być ukarany śmiercią. To jest, takie było prawo państwowe, że nie wolno było złorzeczyć własnym rodzicom albo ich uderzyć. Za to była kara śmierci. Bo Bóg mówi, ja ci dałem życie z rodziców i masz ich darzyć szacunkiem. W 10 przykazaniach, jedno z przykazań z obietnicą, to jest powiedziane, czci ojca i matkę swoją. To nie znaczy, że masz jako dorosły słuchać się mamy i taty. To nie o to chodzi. To nie może być tak, że moja mama przyjedzie i mówi, synku, a ty mi nie okazujesz szacunku, bo przestałeś być katolikiem. A ja na to, mamo, zgodnie z przekazaniem, wracam do katolicyzmu. To nie o taki szacunek chodzi. Tylko, że zawsze mam wypowiadać się do mamy z szacunkiem, ale odkąd założyłem nową rodzinę, i tak Biblia naucza, że mąż opuści swój dom, a kobieta opuści swój dom i stworzą nowy dom. I nie może przyjść mama albo teściowa i mówić, a nie darzycie nas szacunkiem, bo kolory inne wybraliście na ścianę niż was uczyliśmy i płytki nam się nie podobają w łazience. Nie o takie coś chodzi. Kiedy ktoś zakłada nowy dom, to już jest oddzielna rodzina. Ale kiedy w Biblii jest powiedziane, że nie wolno mi popchnąć rodzica, uderzyć rodzica, zwyzywać się rodzica, mam mu okazać szacunek. I też rodzina żydowska miała dbać, że na starość ojciec i matka mają zapewniony dom, nocleg i wyżywienie. Ale to nie znaczy, że tata i mama, kiedy człowiek był dorosły, do końca, dopóki żyli, mieli wpływać na nasze decyzje. Nie o takim szacunku jest mowa. Także zobaczcie, to było prawo państwowe, ale ono dzisiaj nie obowiązuje w państwie polskim, ale nas jako ludzi wierzących nadal obowiązuje. Ja tak uważam, że te przykazania nadal obowiązują. Czy tutaj mamy jakieś pytanie? Będę troszeczkę więcej tłumaczył w niedzielę. Skazanie na górze, bo Jezus dokładnie o tym samym mówi. To jest 21 rozdział. Rozdział 22. Mamy tutaj werset 27, chciałbym wam zwrócić uwagę, ciekawie Bóg mówi. Nie będziesz bluźnił Bogu i nie będziesz złorzeczył temu, który rządzi twoim ludem. Jest przykazanie mówiące o tym, że że nie możesz pozwolić na to, żeby ktoś złorzeczył Bogu. Tam macie inny przykład, że pewien Izraelita przeklął Boga Jahwe i ukamieniowali go. Mojżesz pytał Boga, co mam zrobić, i go ukamieniowano. Ale że też nie wolno złorzeczyć komuś, kto jest przywódcą w narodzie. To się tyczy też Kościoła. W pierwszym Tymoteusza, w 5 rozdziale jest mowa o przełożonych zboru. Nie mówiłem tego w nauczaniu o biskupie i o starszym zboru, kiedy będziemy wybierać, ale jest tam powiedziane, nie wolno ci przyjmować oskarżenia przeciwko starszemu zboru, chyba że na podstawie 2 albo 3 świadków. Co to oznacza? Że jeśli ktoś przyjdzie do mnie jako do pastora i będzie o starszym zboru, z rady zboru mówił źle, to ja w ogóle nie powinienem tego przyjmować i słuchać. Powinien powiedzieć, a gdzie jest drugi świadek, który to widział? A jak nie, to powinien mu otworzyć fragment i powiedzieć, nie wolno ci tego robić, bo Bóg cię ukaże. Rozumiecie? W zborze nie ma miejsca na plotki. Jeśli starszy zboru, z rady zboru ktoś zgrzeszył, to trzeba 2 świadków przynajmniej. I wtedy powinienem jako pastor, jako rada zboru wysłuchać, wezwać starszego i powiedzieć, ci dwaj ludzie wierzący zeznają to i to, a co to na to? Tak mówi Biblia. Tu jest przykazanie mówiące o tym. Jeszcze 8 werset mówi o dziesięcinie. Nie będziesz się ociągał z ofiarą z obfitości zbiorów i soku wyciskanego z tłoczni i oddasz mi twego pierworodnego syna, czyli pierwocinę. Tutaj dużo jest tych przykazań różnych, ale nie będę ich omawiał, no bo to byśmy każdy werset musieli omawiać. Chyba że ktoś z was czytał i ma jakieś pytanie z tego 21, 22 rozdziału. Dalej rozdział o przykazaniach, werset 2. Nie łącz się z wielkim tłumem, aby wyrządzić zło, a zeznając w sądzie, nie stawaj po stronie tłumu, by przechylić wyrok. To jest zachęta, żebyście się nigdy nie bali ludzi. To jest zachęta, żebyście nigdy na członkowskim nie głosowali tak jak większość, mimo że macie inne zdanie. Bo Bóg patrzy na wasze serca. To jest zachęta do tego, że jeśli znasz prawdę i nie zabierzesz głosu na spotkaniu członkowskim albo kiedy Kościół coś mówi, albo jacyś świadkowie, to Bóg cię rozliczy za to. Nie stawaj po stronie większości. Stawaj po stronie prawdy. Bo Chrystus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Słucham?
Jeżeli uważasz, że nie ma racji.
Jeśli nie ma racji. Nie chodzi o dyskusję dla dyskusji, tylko chodzi o fakty. Nie stawaj po stronie większości. Stawaj po stronie prawdy. Żeby przechylić wyrok. No, także to jest werset podważający troszeczkę demokrację baptystyczną. To jest mówione, że czasami większość wcale nie ma racji. To, że ktoś coś w zborze uchwali demokratycznie, to nie musi być prawdą i zgodne z faktami. Bóg mówi, stawaj po stronie prawdy. I werset 13 tego 23 rozdziału. Przestrzegajcie wszystkiego, co wam powiedziałem, a imienia bogów obcych nie wymieniajcie, by nikt nie słyszał ich z ust waszych. Ciekawe, no nie? Że Bóg nawet się brzydzi, kiedy my wymieniamy bożki. Ale pamiętam, że jesteśmy wielokrotnie zachęcani do tego, żeby się uczyć z mitologii greckiej, żeby zwiedzać muzea, żeby o tym czytać, a Bóg mówi, a ja się nawet brzydzę, kiedy wymieniacie to i uczycie. Powiem wam, że Bóg by się na mnie nie obraził, gdybym powiedział dzieciom, że z klasówki z mitologii greckiej mają przynieść 1. Rozumiecie, o czym ja mówię? Że Bóg by wolałby, żeby moje dzieci z historii o mitologii greckiej dostały z klasówki 1, ale nawet przez usta albo przez pisanie nie wymienili żadnego z bogów i nie umieli ich, niż, bo zobaczcie, totalny zakaz, nie wymieniajcie. Co to znaczy 1 z historii, że dzieciak nie będzie znał bogów greckich albo jakichś innych? Zobaczcie, dokładnie przykazanie i tego, takich przykazań ciekawych jest więcej, których bardzo często jako ludzie wierzący nie przestrzegamy. Co tu jeszcze mamy? No i znowu mamy o dziesięcinie w 19 wersecie. Od 14 do 17 jest, że 3 razy do roku każdy mężczyzna ma przyjść na święto do Jerozolimy. I znowu mamy bardzo ciekawy fragment w 23 rozdziale od 20. Oto ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się do ciebie wrogo. Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi do Amoryty, Hetyty i tak dalej. O jakim aniole Bóg mówi? Czy to anioł jest szczególny? Wiecie, że Bóg bardzo często, na przykład do Abrahama, przyszedł w postaci człowieka z dwoma aniołami. W Apokalipsie macie, że kiedy anioł się ukazał apostołowi Janowi, ten był pod takim wrażeniem tych wszystkich obrazków, że dwa razy upadł na twarz, a anioł dwa razy powiedział do niego: ej, ty, co ty robisz? Wstawaj mi w tej chwili. Dlaczego ty przede mną klęczysz? Przed Bogiem masz tylko klęczyć. Upomniał go, no nie? Nie powiedział: no dzięki, no, rozumiem, jesteś pod wrażeniem. Upomniał go. O kim tu Bóg mówi? To nie był jakiś anioł. To był Syn Boży. Kiedy Bóg wyprowadzał Izrael z Egiptu, to jest powiedziane, że Bóg, Ojciec Jahwe, szedł w postaci chmury nad narodem i ocieniał od słońca, a w nocy jako słup ognia, a na przodzie, zaraz przed nimi, szedł anioł Jahwe, w innych wersetach jest powiedziane. To szedł Syn Boży, późniejszy Jezus Chrystus. Dwie osoby, a Duch Święty działał w namiocie. Wszystkie trzy osoby tam były boskie, działały w tym narodzie. Na przykład będziemy to omawiali, że kiedy Bóg Mojżeszowi pokazał to, co ma zbudować, ten cały namiot i tak dalej, to Bóg mówi: jest pośród was taki Żyd, który jest utalentowany, weźmiesz ze swojego ducha, który jest w tobie, i udzielę jemu. I Duch Święty stąpił na tego gościa i potrafił wszystko wykonać. W narodzie izraelskim się przejawiał wtedy Duch Święty. Duch Święty mieszkał w Mojżeszu. Mojżesz funkcjonował jako osoba nowonarodzona według naszych kryteriów nowotestamentowych. Bóg Ojciec szedł nad narodem, a naprzedzie szedł Syn Boży, Jezus Chrystus. Bo w pierwszym liście do Koryntian macie fragment, że tak było. Pokażę wam ten fragment. To nie jest mój wymysł. To napisał apostoł Paweł. To nie ja wymyśliłem. Kiedy otworzycie sobie pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, jeśli dobrze pamiętam. Nie, 12. Nie 12, przepraszam. 10. Czwarty werset. I pili ten sam duchowy napój, pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała to był Chrystus. I tu w trzecim macie, że wszyscy też wcześniej, że byli ochrzczeni za Mojżeszem, kiedy wyszli z Egiptu. Chrystus już towarzyszył Żydom na pustyni. Syn Boży szedł z nimi, jako anioł Jahwe na początku. To tutaj Bóg mówi: we wszystkim go będziesz słuchał i masz uważnie słuchać tego anioła, który idzie na początku was, bo to jest mój Syn. No i znowu w 23, 25, 26 Bóg mówi, że jest Bogiem lekarzem. To jest, przeczytam, bo jest bardzo ważne. Będziecie oddawać cześć Panu Bogu waszemu, gdyż błogosławi twój chleb, twoją wodę, oddale od ciebie wszelką chorobę. Żadna kobieta w twoim kraju nie będzie miała przedwczesnego porodu, żadna nie będzie bezdzietna. Liczbę dni twojego życia uczynię pełną. I tak było przez 40 lat na pustyni, kiedy ich prowadził. W innych fragmentach Bóg zadaje pytania Żydom, kiedy już odchodzili od Niego, odwracali się. Pamiętacie, jak szliście przez pustynię? Czy komuś z was podarły się sandały? A czy komuś z was zużyła się odzież, w której szliście? Czy to nie był cud, że 40 lat zasuwaliście w tych samych sandałkach? A tutaj mówi: i nikt z was nie będzie chorował? I nie będziecie chorować na pustyni? A żadna kobieta nie poroni? Zobaczcie, taki jest Bóg. I to już jest przez 40 lat dla całego narodu taki był. To zobaczcie, jak pokrętne jest nasze myślenie, że teraz Bóg zmienił nastawienie do uzdrawiania chorób, no nie? Bo jest kilka kontrowersyjnych fragmentów. Bóg ma nadal to samo nastawienie. Chce nas uzdrawiać, chce się nas dotykać. I też w tym 23 rozdziale jest przymierze z niewierzącymi. Przymierze z niewierzącymi, 32 werset. Nie będziesz zawierał przymierza z nimi ani ich, z ich bogami. Nie mogą mieszkać w twoim kraju, gdyż przywiedliby cię do grzechu przeciw mnie. Mógłbyś oddawać cześć ich bogom, co byłoby dla ciebie zgubą. Czyli Bóg tutaj przestrzega przed przymierzem z niewierzącymi, z innymi narodami. Że bardzo łatwo niewierzący ściągną cię do wiary niezgodnej z Biblią. Jeszcze może przelecimy szybciutko dwa rozdziały i zrobimy przerwę. Rozdział 24. Znowu w 24 wersecie macie, że Mojżesz spisał. Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz wcześnie rano zbudował też tak dalej. Czyli znowu jest, że spisał. Bardzo ciekawy fragment od 9, że ujrzeli Boga. Trochę kontrowersyjny. Wstąpił Mojżesz wraz z Aaronem Nadabem, Abichu i 70 starszymi Izraela. Ujrzeli Boga Izraela, a pod jego stopami jakby jakieś dzieło z szafirowych kamieni świecących jak samo niebo. Na wybranych Izraelitów nie podniósł on swej ręki, mogli przeto patrzeć na Boga, potem jedli i pili. No i fragment jest kontrowersyjny, bo w innych fragmentach jest powiedziane, że Boga nikt na ziemi nie widział. Mojżesz prosił Pana Boga, żeby mógł zobaczyć twarz Boga, Ojca, a Ojciec mu odpowiedział, nie możesz tego Syna zobaczyć, bo bym cię zabił, bo jestem ogniem trawiącym. Więc stań tutaj w tym dołku i kiedy ja zasłonię twoje oczy swoją ręką i kiedy będę przechodził obok ciebie, to zobaczysz tył mojej chwały. Więc ten fragment, który tutaj mamy, nie mówi o tym, że oni widzieli Bożą twarz, tylko widzieli postać. W księdze Ezechiela, proroka Ezechiela, prorok Ezechiel też widział Boga siedzącego na tronie, ale widział postać, nie widział twarzy. Nikt na ziemi nie może widzieć twarzy Boga, bo wtedy by zginął od razu. I co tu jeszcze mamy? 24 rozdział i werset 17. A wygląd chwały Pana w oczach Izraelitów był jak ogień pożerający na szczycie góry. Mojżesz szedł w środek obłoku i wstąpił na górę. I pozostał Mojżesz na górze przez 40 dni i 40 nocy. I to, co w tym filmie było na YouTubie o tej górze Horeb, która jest w Arabii, że cały szczyt jest osmolony, a jak się weźmie skałę i się rozbije, to w środku jest normalna. Tylko widać, że tam płonął ogień. I to jest właśnie stąd ten opis. I od rozdziału 25 do 31 macie opis przybytku. I rozdział 25, zwróćcie uwagę na werset 40, że to nie był pomysł Mojżesza. Werset 40 mówi, uważaj zaś pilnie, aby go wykonać według wzoru, jaki zobaczyłeś w górze. Więc kiedy Bóg mu nakazał budować ten namiot z tą skrzynią przymierza, z ołtarzem kadzenia i ołtarzem, to Mojżesz to wszystko zobaczył, że to jest w niebie. On odwzorował to. Więc jak rozmawiał z tym majstrem, tym rzeźbiarzem, tym, który wykonywał Żydem, to Mojżesz przychodził, mówił, nie, to tak i tak widziałem. Pierwowzór tego, co Mojżesz wykonywał, zobaczył w niebie. Dokładnie taka sama skrzynia przymierza była w niebie. Bóg mu to pokazał. I powiedział, uważaj, żeby było identyczne. Tak jak zobaczyłeś. Okej? Zrobimy sobie przerwę i po przerwie przelecę szybko i omówię wam te rzeczy, które on tu budował. No i tam i później zostanie już tylko złoty cielec. Uda się nam dzisiaj skończyć drugą Mojżeszową.